Wiadomości Radia Maryja. Ojciec Święty Franciszek prosi o modlitwę w intencji swojej podróży apostolskiej do Krakowa. Papież jak co tydzień w niedzielę spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Ojciec Święty przybędzie do Polski już w środę. Weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży. Zwracając się do wiernych zebranych w południe na placu Świętego Piotra, Ojciec Święty powiedział:
w tych dniach
da ogni parte del mondo.
Wielu młodych ludzi ze wszystkich stron świata zmierza w kierunku Krakowa, gdzie odbędzie się 31. Światowy Dzień Młodzieży. Także i ja pojadę tam w najbliższą środę, aby spotkać się z młodzieżą, z chłopcami, dziewczętami i aby świętować razem z nimi i dla nich jubileusz miłosierdzia przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II. Proszę was, abyście towarzyszyli mi w modlitwie, modlitwą. Już teraz pozdrawiam i dziękuję tym, którzy pracują, aby przyjąć młodych pielgrzymów z licznymi biskupami, kapłanami, zakonnikami i zakonnicami. Szczególną myśl kieruję do wielu ich rówieśników, którzy nie mogą być obecni osobiście i będą śledzić te wydarzenia za pośrednictwem mediów. Wszyscy będziemy zjednoczeni w modlitwie.
W rozważaniach przed maryjną modlitwą papież Franciszek nawiązał do sceny Jezusa modlącego się samotnie. Następca świętego Piotra powiedział, że modlitwa jest pierwszym i najważniejszym narzędziem pracy.
Słuchajcie dobrze tego. Modlitwa jest pierwszym i głównym narzędziem pracy w naszych rękach. Naleganie wobec Boga nie służy przekonywaniu Go, ale umacnianiu naszej wiary i cierpliwości. To znaczy naszej zdolności do bycia razem z Bogiem i proszenia Boga o rzeczy, które naprawdę są ważne i konieczne. W modlitwie jesteśmy we dwoje, Bóg i ja, aby walczyć, jeżeli coś jest ważne i konieczne.
Ojciec Święty Franciszek potępił akty przemocy i terroryzmu w Monachium i Kabulu. W Niemczech szaleniec, który miał irańskie pochodzenie, zabił 9 osób. Z kolei w zamachu w Afganistanie zginęło ponad 80 osób.
Jestem bardzo blisko rodzin ofiar i rannych. Drodzy, zapraszam was do udziału, do jedności w modlitwach, aby Pan zainspirował wszystkich do czynienia dobra i braterstwa. Im bowiem dłużej wydają się nie do pokonania trudności, zła i terroryzmu i dalekie są perspektywy bezpieczeństwa i pokoju, tym bardziej natarczywa musi być nasza modlitwa.
Transmisję ze spotkania Ojca Świętego Franciszka z wiernymi przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Haftowana stuła i ręcznie szyte buty. Między innymi takie dary otrzyma Ojciec Święty Franciszek, który będzie sprawował mszę świętą posłania na zakończenie Światowych Dni Młodzieży. Przedmioty zaprezentowano w niedzielę w Campus Misericordie w Brzegach koło Wieliczki. Buty, kopia, stuły i inne dary trafią potem na licytację, a uzyskane pieniądze przeznaczone będą na cele charytatywne.
Takimi rzeczami się dzielimy, nie myślimy o sobie, myślimy o całym świecie i każdy drobiazg, który zostanie nam ofiarowany, będzie również pomocą.
Mówił dyrektor Caritas archidiecezji krakowskiej ksiądz Bogdan Kordula. Papieska stuła ma 2,5 metra długości. Ręcznie wyhaftowała ją Maria Krupa, mieszkanka gminy Wieliczka, która poświęciła na to prawie 230 godzin.
Na tej stule mamy świętą Kingę, naszą patronkę wielicką. Mamy insygnia papieskie. Oraz na odwrocie stuły jest nasz Alojzy Kosiba, jeszcze nie święty, nie błogosławiony, ale sługa Boży. I logo Światowych Dni Młodzieży.
Ile pani czasu poświęciła na przygotowanie tej stuły?
Ponad 230 godzin.
Papieskie buty to z kolei dar firmy kontynuującej tradycję zakładu Stanisława Żmii, papieskiego szewca. Henryk Konopka, producent obuwia, przyznaje, że to dla niego zaszczyt zrobić buty dla Ojca Świętego Franciszka.
Dla mnie to jest wielkim zaszczytem zrobić dla tak ważnej osoby obuwie, bo to robimy buty na pewno dla różnych osób, ale dla tak ważnej osoby, jak jest papież, to jeszcze my nie robili. My osobiście, jako nasza firma, nie robiła. Buciki są zrobione ze skóry najlepszej cielęcej skóry, jako cholewka. Natomiast charakterystyką tego obuwia jest też, że jest bardzo lekki spód. Spód z materiału nazywa się Extra Light.
Wśród darów, które po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży trafią na licytację na rzecz zakupu mobilnej kliniki dla Caritas, która chce pomóc ofiarom wojny w Syrii, są też m.in. rower podarowany przez Czesława Langa, dyrektora Tour de Pologne, czy koszulka piłkarza Jakuba Błaszczykowskiego. Światowe Dni Młodzieży będą okazją do wspólnej modlitwy o pokój zanoszonej przez żołnierzy z wielu państw świata, napisał prezydent Andrzej Duda w liście do młodych wojskowych uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży. List zwierzchnika Sił Zbrojnych odczytano na Placu Krasińskich w Warszawie. Wojskowi pielgrzymi wzięli udział w uroczystości wciągnięcia na maszt flagi Światowych Dni Młodzieży. Zmówili modlitwę za pokój i zapalili znicze przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.
Jak bowiem tłumaczył już ksiądz Skarga, nie ma się wojna podnosić. Jedno dla pokoju i dobrego pospolitego. Gdy tedy wojujesz, myśl o pokoju, abyś tych, na których jedziesz, do jedności i pokoju przywodził. To wezwanie jest szczególnie aktualne w naszych czasach, kiedy jeden z głównych wymiarów aktywności wojskowej stanowią misje pokojowe i stabilizacyjne. Życzę wszystkim Państwu, aby rozpoczynające się Światowe Dni Młodzieży stały się źródłem umacniania, pokrzepienia i inspiracji również dla uczestniczącej w nich młodzieży wojskowej z Polski i zagranicy.
List prezydenta Andrzeja Dudy odczytał generał Jarosław Kraszewski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego sprawowana była msza święta w intencji pokoju. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Józef Guzdek, biskup Polowy Wojska Polskiego.
Światowe Dni Młodzieży mają służyć odkryciu miłosiernego oblicza Boga. Są także czasem uczenia się miłosiernej postawy wobec bliźnich. Jako żołnierze powinniśmy odkryć, że jesteśmy powołani, aby bronić słabych, ochraniać uczciwych, wspomagać pokojowe istnienie ludów i narodów. A jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi złożyć nasze życie na ołtarzu wolności i w obronie podstawowych praw człowieka.
W Światowych Dniach Młodzieży bierze udział 700 żołnierzy z 10 państw, w tym ponad 400 Polaków, około 100 Francuzów, 70 Hiszpanów oraz mniejsze grupy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch. Zakończyła się 26. międzynarodowa piesza pielgrzymka Suwałk do Wilna. W tym roku przyświecało jej hasło Miłosierdzie źródłem nadziei. 600 pielgrzymów z kraju i z zagranicy wyruszyło z Suwałk 15 lipca. Trasa liczyła około 270 kilometrów. Przez pierwsze dwa dni pielgrzymi wędrowali w Polsce, następnie przekroczyli granicę z Litwą. Zwieńczeniem pielgrzymki była uroczysta msza święta sprawowana przed cudownym obrazem Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Romuald Kamiński z Ełku. Pasterz zwrócił uwagę, że 26. pielgrzymka ma niezwykły charakter.
Niejednokrotnie usłyszeliście, kochani, w czasie drogi i sami chyba jesteście o tym doskonale przekonani, że jest to czas błogosławiony. W przypadku pielgrzymki do Wilna te 9 dni, czy prawie 10. I to w tym roku, kiedy odbywa się w takim, powiedziałbym, zagęszczeniu wielkich treści. Nie wiem, czy dane nam będzie kiedykolwiek jeszcze w takim kontekście odbywać pielgrzymkę, kiedy trwa rok jubileuszowy Miłosierdzia, kiedy rozpoczęły się, właściwie już się rozpoczęły poprzez ten tydzień w diecezjach, Światowe Dni Młodzieży i
za niedługo będziemy gościć papieża Franciszka. I wreszcie czas, kiedy rozważamy błogosławione skutki Chrztu Świętego naszej Ojczyzny, a przeto całych pokoleń następnych także.
Ewa Gawlik pierwszy raz wzięła udział w pielgrzymce do Wilna.
Dlaczego Wilno? Raz, że kiedyś lata temu tutaj byłam i tak sobie obiecałam, że kiedyś do tej Matki Bożej Ostrobramskiej przyjdę. To jest jedna rzecz. A druga, że też chyba taki sentyment, ja to cały czas powtarzałam, do Kresów, ponieważ moja rodzina pochodzi z Kresów. Wprawdzie nie z Wileńszczyzny, ale mój tato się urodził w okolicach Lwowa, we Lwowie. Babcia pochodzi z Łódzka i cała rodzina mojej babuni pochodzi z Łódzka i ja się wychowałam w takiej... Ja nie chcę powiedzieć kulcie, ale w takiej wielkiej miłości do Kresów. I to też dla mnie była taka sentymentalna wędrówka.
W pierwszym roku do Wilna powędrowało zaledwie 150 osób. Ksiądz Jarosław Wąsowicz, salezjanin, przypomina, że uczestnicy tamtej pielgrzymki chcieli podziękować za upadek komunizmu.
Historia pielgrzymki zaczęła się 26 lat temu. Na pomysł pielgrzymowania do Ostrej Bramy wpadli salezjanie i pielgrzymka miała być podziękowaniem za upadek komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. No i od tego czasu, z roku na rok, nabierała coraz większego rozpędu, także dzisiaj już po raz 26 dotarliśmy do Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie.
Pielgrzymi powrócą do Suwałk w poniedziałek. Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ma dać szansę również tym regionom Polski, które wcześniej były zaniedbane, mówił w programie Rozmowy Niedokończone w Radiu Maryja i Telewizji Trwam wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Rząd PiS chce poprzez rozwój infrastruktury, bazy przemysłowej i ściąganie inwestycji zwiększyć atrakcyjność terenów do tej pory leżących na uboczu. Chodzi tu głównie, jak wskazał wicepremier Morawiecki, o Polskę Wschodnią oraz część obszarów Polski Zachodniej, które do tej pory w mniejszym stopniu doświadczyły rozwoju. Wzrost rozwoju powinien się opierać w dużej mierze na wewnętrznych zasobach niż na kredycie i na konsumpcji, jak miało to miejsce przez ostatnie 26 lat, zaznaczył minister.
Nasz plan nazywa się planem odpowiedzialnego rozwoju, który ma być bardziej zrównoważony, ale również taki, który ma się mocniej przekładać na wzrost polskiej własności, bo my troszeczkę byliśmy karmieni takim bożkiem PKB. PKB jest oczywiście bardzo ważnym wskaźnikiem, bo on świadczy o tym, czy gospodarka w ogóle rośnie, czy nie, ale jeszcze ważniejsze jest, jaka jest jakość tego wzrostu PKB. Jeżeli ten wzrost PKB się odbywa na kredyt, a nie z tytułu oszczędności i inwestycji, to znaczy, że właśnie zadłużamy się coraz bardziej i można powiedzieć tak ze zdziwieniem, no skąd te 2 biliony 200 miliardów dzisiaj takiego potężnego długu za granicą? No właśnie stąd, że się tak rozwijaliśmy. Za mało staraliśmy się w jakimś odpowiednim momencie też wygenerować tych oszczędności wewnętrznych i zainwestować w polskie usługi, polski przemysł, polski biznes.
Wicepremier Mateusz Morawiecki odniósł się również do możliwości rewitalizacji polskiego przemysłu stoczniowego. Podkreślił, że rząd stoi przed wielkim zadaniem i chce odbudować ten przemysł. Pierwsze kroki zostały podjęte we współpracy z ministrem żeglugi morskiej Markiem Grubarczykiem.
W ciągu 2 miesięcy podpisaliśmy pierwsze umowy na budowę wielkich jednostek morskich, pierwszych od 20 lat chyba w polskich stoczniach. Będziemy budować 2 promy pasażerskie w polskiej stoczni. Tutaj zbudowaliśmy finansowanie na około 1 miliard złotych. Musiało boleć, jak oglądaliśmy, kiedy na przykład Stocznia Gdańska, czyli kolebka Solidarności, była takim niechcianym dzieckiem III Rzeczpospolitej i rzeczywiście dzisiaj tam, jak również w Stoczni Szczecińskiej, no niewiele można uświadczyć dobrego. Dzisiaj Stocznia Gdańska produkuje maszty do wiatraków, więc niewiele ma wspólnego z produkcją statków. Tymczasem statek oczywiście, im większy, im bardziej skomplikowany, im bardziej zaawansowany, to niesamowicie ważne koło zamachowe w ogóle, czy przemysł stoczniowy w gospodarce.
Wicepremier Morawiecki wskazał też na konieczność odbudowy szkolnictwa zawodowego, które zostało przez ostatnie lata zaniedbane. Chodzi o to, by w różnych miejscach kraju byli ludzie odpowiednio wykwalifikowani do pracy w najnowocześniejszych inwestycjach, podkreślił minister. Niemiecka minister obrony chce otworzyć Bundeswehrę na uchodźców z Syrii. Nie dostaną jednak broni do ręki, lecz mają przejść szkolenie w zawodach cywilnych. Zapowiedziała to w wywiadzie dla jednej z gazet. Niemiecki resort pracuje nad projektem pilotowym przewidującym wyszkolenie 100 uchodźców w cywilnych zawodach. Program ma nie obejmować szkolenia wojskowego, ale służby w specjalnościach cywilnych, służbach technicznych i medycznych. Według niemieckiej minister, gdy w Syrii powstanie odpowiedzialny rząd, wyszkoleni specjaliści będą mogli powrócić i pomóc w odbudowie kraju. Taki pomysł niemieckiego rządu jest niezrozumiały dla posła Michała Jacha, przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Idea przygotowywania kadr urzędniczych, nawet wojskowych, dla przyszłego demokratycznego rządu w Syrii jest bardzo słuszna. Takich kadr na pewno będzie potrzeba, bo wierzę w to, że nastąpi wreszcie rozwiązanie tego problemu w Syrii. Ale z drugiej strony pani minister stwierdziła, że to będzie otwarcie Bundeswehry, czyli ja rozumiem przyjęcie Syryjczyków do Bundeswehry, nie w charakterze żołnierzy, ale pracowników cywilnych. Jestem przekonany, że sprawne siły zbrojne wymagają tego, ażeby ich żołnierzami, ich pracownikami byli patrioci. Zatrudniają cudzoziemców, tworzymy armię najemną. Armia najemna z historii wiemy, czym się charakteryzuje.
Minister obrony Niemiec zbulwersowała niedawno niemiecką opinię publiczną propozycją umożliwienia służby w Bundeswehrze ochotnikom z innych krajów Unii Europejskiej. Krytycy tego pomysłu zwracają uwagę, że służba wojskowa nie jest zawodem jak każdy inny i wymaga szczególnej więzi z krajem. Tymczasem w Niemczech w niedzielę doszło do kolejnej tragedii. Napastnik uzbrojony w maczetę zabił kobietę i ranił dwóch innych ludzi w Badenii-Wirtembergi. Napastnik to 21-letni syryjski uchodźca. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie wykluczył wszystkich rosyjskich sportowców z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Decyzje o ewentualnych karach za rozwinięty system dopingu w tym kraju mają podejmować federacje poszczególnych dyscyplin. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wprowadził jednak pewne obostrzenia. Wszyscy Rosjanie zgłoszeni do startu w Rio mają przejść rygorystyczne testy antydopingowe. Do startu nie zostaną też dopuszczeni zawodnicy choćby raz karani w przeszłości za złamanie przepisów antydopingowych. Niedzielna decyzja to odpowiedź Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na rekomendację Światowej Agencji Antydopingowej, która zasugerowała wykluczenie wszystkich Rosjan z brazylijskich igrzysk po wykryciu rozwiniętego procederu dopingowego w tym kraju. Miały być w niego zamieszane m.in. laboratoria antydopingowe, przedstawiciele rządu czy służby specjalne. Do manipulacji doszło m.in. przy badaniach próbek reprezentantów gospodarzy pobranych podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi przed 2 laty, w tym także medalistów tej imprezy. Był to serwis informacyjny Radia Maryja.